Pokój braciom i siostrom. Cieszę się bardzo, albo też cieszymy się, bo nie przyjechałem sam, jak braterstwo wiedzą. Przyjechało nas kilka osób, no bo jak skorzystać z zaproszenia tak gościnnego zboru, no to trzeba korzystać w całości, prawda? Dlatego przyjechaliśmy w większej liczbie. Przywozimy wam dużo pozdrowień. Od zboru w Krakowie, a ponieważ jest to zbór liczny, to tych pozdrowień jest dużo, prawda? Przywozimy wam pozdrowienia od naszych dzieci, którzy również prosili, aby was serdecznie pozdrowić. Przywożę wam pozdrowienia od brata, który zawsze pamięta o wszystkich braciach. W podeszłym jest już wieku. Brat Kamiński Henryk. Ilekroć z nim rozmawiam, a tak się nasze losy wspólne potoczyły, że jakoś tak wspólnie pielgrzymujemy od pewnego czasu po tej ziemi. Nawet ostatnio w jesieni mieliśmy sposobność razem być w Białogardzie. Brat Heniu zawsze pamięta o was również i prosi. Często z nim rozmawiam, że gdziekolwiek będziesz, abyś zawsze pamiętał, abyś zawsze braciom przekazywał, że on jest z wami. I prosił także, aby tutaj te pozdrowienia przywieźć, co też czynią. Dziękuję. Proszę braterstwa, no, brat Sygnowski w zasadzie mi już temat narzucił. No nie mam wyboru w tej chwili, prawda? Choćbym nawet chciał służyć czym innym, to już nie mogę. No czasy, w jakich żyjemy, rzeczywiście są czasami dziwnymi. Brat wspomniał na początku, że z jednej strony dla nas ten czas jest czasem szczególnym, bo zbliżamy się do naszego największego święta, jedynego, o którym mamy w Piśmie Świętym wspomniane w przekazie Nowego Testamentu, że Chrystus Pan prosił, albo wręcz zalecił, abyście pamiętali o tych wydarzeniach. Prawda? Ale z drugiej strony żyjemy też w szczególnym czasie, w którym wszyscy żyją. Bo to, że żyjemy w czasie przedpamiątkowym, to wiemy my. Mało kto z zewnątrz na te rzeczy zwraca uwagę. Ale to, co się dzieje wokół nas, w świecie, jak powiadamy, prawda? Te wydarzenia, które obserwujemy i których doświadczamy na co dzień, zalewani wręcz jesteśmy informacjami z różnych stron, co dzieje się wokół nas. My, którzy mamy Pismo Święte w ręku, to jesteśmy świadomi, że tak miało być. I Chrystus o tym mówił. Ale powiedział też dodatkowo, że kiedy będziecie te rzeczy obserwować, będziecie doświadczać. No bo z tego świata wyjść nie możecie. To, co na ten świat przychodzi, przychodzi także i na was w jakimś stopniu. To w przeciwieństwie do innych, którzy widząc te rzeczy będą omdlewać z trwogi, to wy macie co robić? Podnosić wasze głowy, bo zbliża się wasze oswobodzenie. Tak zapisał święty Łukasz Ewangelista, kiedy skrupulatnie, jak powiada, starał się przekazać to, co Jezus mówił do nas. I drodzy braterstwo, rzeczywiście żyjemy w ostatecznych czasach. Żyjemy w tych czasach, o których prorok Daniel, kiedy rozmawiał z mężem Bożym i był zatworzony w swoim sercu, to zadał mu pytanie: powiedz mi, kiedy nastanie koniec tym dziwnym rzeczom, dziwne rzeczy, które dzieją się wokoło nas. Obserwujemy te rzeczy, zwracamy na nie swoją uwagę, ale drodzy braterstwo, jest jeszcze jeden element, o którym powinniśmy pamiętać i myślę, że dzisiaj, o ile Pan pozwoli, będę starał się zwrócić na to uwagę, aby żyjąc w tych czasach, umieć zająć właściwą postawę, prawda? Bo z tego będziemy przed Bogiem rozliczeni. Czy żyjąc i wiedząc, w jakich czasach żyjemy, czy potrafiliśmy przyjąć postawę taką, którą przyjąłby nasz Pan, Jezus Chrystus? Drodzy braterstwo, tak jak brat wspomniał, rzeczywiście, chciałbym, aby czas, który braterstwo przydzielili mi, aby mógł z wami zastanawiać się nad Słowem Bożym cały czas, abyśmy poświęcili na rozważania nad wypowiedzią naszego Pana, którą wszyscy badacze nazywają wielkie proroctwo naszego Pana. 24 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. No, nie będziemy analizować całego rozdziału. Proroctwo jest bardzo obszerne. Co więcej, proroctwo to sięga także i poza 24 rozdział. Zaczyna się i wcześniej. Podział na rozdziały nastąpił w późniejszych czasach. Pierwotnie tekst biblijny nie był dzielony na rozdziały. Będziemy zastanawiać się nad jednym fragmentem tej wypowiedzi naszego Pana. Fragmentem, który dotyczy szczególnie naszych czasów. Czasów ostatecznych, czasów końca. Aby otrzymać lekcję, jak mamy żyć dzisiaj. I za podstawą naszych rozważań, jak wspomniałem, posłuży nam zapis 24 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, począwszy od wersetu 15, gdzie czytamy: gdy więc ujrzycie na miejscu świętym, co mamy ujrzeć? Ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. Jezus podkreśla: kto czyta, niechaj uważa. Prawda? Czyli nasz Pan w tym miejscu już zwraca naszą uwagę, że słowa, które wypowiada, nie są błahe, ale należy je czytać wnikliwie, przyłożyć serce i umysł, aby uchwycić myśl, którą Jezus chciał przekazać dla tych, którzy będą po latach czytać te słowa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. A kto jest na dachu, niech nie chodzi, aby w co wziąć ze swego domu. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. W Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. I nasz temat, gdyby nam przyszło zatytułować, to nazwałbym go tak. Tak jak życzył tego sobie nasz Pan. Kto czyta, niechaj uważa. Zanim, drodzy braterstwo, przejdziemy do szczegółowej analizy wypowiedzi naszego Pana, kilka słów wprowadzających. Spośród czterech ewangelistów, tylko dwaj, to jest święty Mateusz, w zapisie, o którym wspomnieliśmy, to jest rozdział 24, wersety 15 do 22, oraz święty Marek Ewangelista, rozdział 13, a wersety od 14 do 20 cytują wypowiedź naszego Pana w brzmieniu prawie identycznym. Mówię prawie identycznym, bo są drobne różnice. Będziemy na nie zwracać uwagę, kiedy będziemy szczegółowo analizować tekst wypowiedzi Jezusa. Różnice są drobne, ale bardzo brzemienne w swej treści. Podobny zapis, ale już różny w szczegółach, odnajdujemy w trzeciej Ewangelii, to jest według świętego Łukasza, jest to rozdział 21, a wersety 20 do 24. Nie będziemy w tej chwili cytować tych wypowiedzi, bo w trakcie naszych rozważań będziemy do nich sięgać. Uwaga pierwsza jest taka. O ile zapis świętego Łukasza czytany na wprost, gdy braterstwo otworzyli 21 rozdział i przeczytali cztery wersety od 20 do 24, to ten zapis wydaje się jasny i zrozumiały. I niezmiennie dzisiaj przez wszystkich badaczy, egzegetów biblijnych, historyków, odnoszony jest do czasów związanych z inwazją Rzymian na Jerozolimę w latach 66-70 naszej ery. To wypowiedź Jezusa, którą będziemy czytać w Ewangelii według świętego Mateusza czy też Marka, i jej zrozumienie już nie jest takie oczywiste. No, drodzy braterstwo, przede wszystkim dlatego, że ewangelista święty Mateusz, a także święty Marek mocują wypowiedź Jezusa w kontekście proroctwa Daniela, prawda? Tak Jezus powiada. Kiedy ujrzycie ohydę spustoszenia postawioną na świętym miejscu. I dalej Jezus rozpoczyna wykład na temat czasów końca. Ale nasz Pan nie tłumaczy proroctwa Daniela. Pozostawia nas w niepewności. Jak zrozumieć te wydarzenia, które dla Niego stanowiły podstawę wykładu? Czyni tym samym swoje proroctwo, to wielkie proroctwo naszego Pana, wielką zagadką i tajemnicą. I znowu w tym miejscu biedzą się egzegeci i badacze. Jak zrozumieć tekst, który odnotował święty Mateusz, a powtórzył święty Marek. Niektórzy, gdyby braterstwo na przykład otworzyli Biblię Tysiąclecia, może ktoś ma w tym miejscu, to w przypisie do 15 wersetu 24 rozdziału, gdzie Jezus powiada: kiedy ujrzycie ohydę spustoszenia postawioną na świętym miejscu, kto czyta, niechaj uważa. Profesor, który tłumaczył ten tekst, uważał za stosowne, aby w przypisie Biblii Tysiąclecia dodać słowa: Jezus stosuje przepowiednię proroka Daniela do oblężenia i zajęcia miasta oraz świątyni przez wojska rzymskie. A więc znowu wraca do tego pierwowzoru historycznego. Czyli kładzie na jednym poziomie wypowiedź świętego Łukasza, Mateusza i Marka. Dalej ci sami egzegeci powiadają, że właściwe, istotne wypełnienie tej przepowiedni nastąpiło w czasach stłumienia powstania Bar Kochby. Lata 132-135 naszej ery, kiedy po ostatecznym zburzeniu Jerozolimy cesarz Hadrian na miejscu świątynnym nakazał postawić świątynię Jowisza, a tam, gdzie było miejsce na świętsze, nakazał postawić posąg cesarza. Dzisiejsi bibliści sądzą i tłumaczą, że to była ohyda spustoszenia, o której mówił nasz Pan. Splugawiono, spustoszono święte miejsce, stanowiąc tam świątynie pogańskie. No, rozumując na wprost, wydawałoby się, że może jest to i racja, że może są podstawy, aby tak rozumować. Ale, drodzy braterstwo, kiedy popatrzymy na całość wypowiedzi naszego Pana, na kontekst wypowiedzi Chrystusa, nabieramy wątpliwości i będziemy rozsądzać w swoich umysłach i sercach, że chyba nie tak, że chyba Jezus miał jednak inny czas i co innego na myśli. Albowiem kontekst wielkiego proroctwa naszego Pana rozpoczyna się już w 23 rozdziale, a od wersetu 37 i werset 38 i werset 39, gdzie Jezus mówi tak: albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. I dalej: a gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. Żydzi byli bardzo dumni z tego, co stworzył Herod, prawda? Zabudowania świątyni. Ileż lat budowano ten gmach? Duma narodu żydowskiego. A on, odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak twego przyjścia, obecności paruzji i końca świata albo dokończenia wieku. A więc, drodzy braterstwo, tak, jest prawdą, że kontekst wielkiego proroctwa naszego Pana w jakim stopniu jest umocowany w czasie, kiedy miało nastąpić zburzenie literalnej świątyni żydowskiej. Bo Jezus o tym mówił. Nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. A wiemy, że to nastąpiło kiedy? Za czasów Wespazjana w 70 roku po Chrystusie, kiedy Tytus zburzył, zniszczył, rozwalił pańską świątynię. Proroctwo Jezusa wypełniło się co do joty. Nie pozostał kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Ale drodzy braterstwo, to był początek, ale Jezus w swojej wypowiedzi przenosi nas w inne czasy, kiedy powiada. I Chrystus, i uczniowie, kiedy pytają, jaki będzie czas Twojej paruzji i dokończenia wieku? Jakiego wieku? Czy żydowskiego, który wówczas za czasów misji naszego Pana dobiegał końca? Chyba nie. Kiedy Jezus będzie mówił o czasie uciśnienia, bo będzie odpowiadał na pytanie uczniów. Panie, powiedz nam, kiedy to się stanie? A Jezus powiada, nastanie czas uciśnienia, jakiego nie było od początku świata i więcej nie będzie. A więc przenosi nas do czasów, o których także wspominał prorok Daniel w 12 rozdziale swego proroctwa, a w wersecie 1, że w owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nie było i więcej nie będzie. A więc Chrystus Pan, kiedy wypowiada swoje wielkie proroctwo, kiedy przenosi nas w czasy postawienia i wyrozumienia obrzydliwości spustoszenia, wspomina o końcu wieku Ewangelii. A więc trudno pogodzić się z interpretacją biblistów, którzy starają się wytłumaczyć wypowiedź Jezusa i umiejscowić ją w czasach początków wieku Ewangelii. Bo Chrystus wyraźnie przenosi nas w pozaobrazie do czasów końca. Do dni ostatecznych, kiedy miał dobiec wyznaczony czas, czasy i półczasów, jak powiada prorok Daniel. Dzisiaj rozumiemy, że jest to okres 1260 lat. A więc, drodzy braterstwo, reasumując, uważamy, że nie wytrzymuje krytyki rozumowanie, według którego zapis świętego Łukasza, ewangelisty, to co powiedzieliśmy, że jest to wypowiedź, która rzeczywiście przenosi nas do czasów początku wieku Ewangelii. Święty Łukasz, prawda? Kiedy wojska rzymskie obległy Jerozolimę. Że ta wypowiedź jest bezpośrednią, autorską interpretacją słów Jezusa, o których wspomniał święty Mateusz czy święty Marek. Że na jednym poziomie możemy postawić wszystkie trzy wypowiedzi. Innymi słowy, uważamy, że prawdopodobnie nasz Pan wypowiedział dwie myśli. Odrębnie odniósł się, odpowiadając na pytanie uczniów, prawda? Do czasu zburzenia literalnej świątyni żydowskiej i słowa te odnotował święty Łukasz, ewangelista, i odrębnie, wykorzystując ten właśnie historyczny motyw, dzisiaj powiedzieliśmy, używając naszego badackiego języka, obraz biblijny, odniósł się Jezus do wydarzeń, które miały nastąpić przy końcu wieku Ewangelii, nie na początku, które miały wypełnić się w duchowym Izraelu, nie cielesnym Izraelu. A więc odniósł się do czasu rozsądzenia Izraela według ducha, I te wydarzenia odnotowali dwaj pierwsi synoptycy. To jest święty Mateusz Ewangelista i święty Marek Ewangelista. Możemy tylko w tym miejscu zadać pytanie, dlaczego przekaz ewangeliczny jest w tym miejscu taki niejednorodny, prawda? Że sprawia nam dzisiaj kłopot. No może, gdybyśmy mieli naszego Pana wśród nas, to może Chrystus z nami postąpiłby tak, jak postępował ze swoimi uczniami. Że kiedy oni czegoś nie rozumieli, to na osobności, kiedy rozpuścił lud, to im te rzeczy tłumaczył. Zapytalibyśmy naszego Pana: Panie, powiedz nam, dlaczego mówisz do nas w podobieństwach, a nie wprost nam tłumaczysz. Nie na wśród nas Jezusa, ale pozostały Jego słowa. Pozostała Biblia i pozostał przekaz Ewangelisty Starego Testamentu, proroka. Kto jest Ewangelistą Starego Testamentu? Prorok Izajasz, prawda? Który powiada, że boskim zamysłem jest tak, trochę tu, a trochę tam, prawda? Że kiedy mamy jakąś rzecz niejasną, niezrozumiałą, to trzeba szukać w innych miejscach Pisma Świętego, aby nam to pojaśnić, objaśnić, abyśmy potrafili zrozumieć, prawda? I drodzy braterstwo, pytanie, dlaczego przekaz ewangeliczny dotyczący obrzydliwości spustoszenia, przekaz ewangeliczny odnośnie czasów końca jest niejednorodny. No, myślę, że myśl, którą podał nam autor wykładów Pisma Świętego w czwartym tomie na stronicy 708 jest bardzo precyzyjna. Ja ją braterstwu zacytuję. Niewątpliwie nasz Pan, no bo brat Russell też się zastanawiał, kiedy porównywał różne zapisy ewangeliczne. Czytał Ewangelię według świętego Mateusza, Ewangelię według świętego Marka, Ewangelię według świętego Łukasza, tak jak my dzisiaj czytamy, i coś mu nie pasowało, bo te teksty się różnią. I brat Russell wysnuł taki wniosek. Niewątpliwie nasz Pan wyrzekł oba te świadectwa. A więc podaje myśl, że Jezus wypowiadał dwa świadectwa. Jednak ewangeliści nie wiedzieli o dwóch żniwach i dwóch czasach ucisku. To znaczy, jakich żniwach nie wiedzieli? O żniwie wieku żydowskiego i żniwie wieku Ewangelii. Nie rozsądzali także pism, które uczyły czy uczą, że są dwa czasy ucisku. Jest ucisk, który miał zakończyć się żniwo wieku żydowskiego i miał być ucisk, który ma się zakończyć żniwo wieku Ewangelii. Ale uważali je za równoznaczne, prawda? No Jezus powiedział: odchodzę, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie. Ale kiedy odejdę, kiedy pośle Ojciec mój Ducha Świętego, On wam objaśni, On wam wytłumaczy, dopowie to, czego ja wam tu nie dopowiedziałem, kiedy byłem z wami na ziemi. Ale wówczas, kiedy był Jezus z uczniami, oni tych rzeczy nie rozsądzali, uważali je za równoznaczne i dlatego nie zanotowali obu oświadczeń oddzielnie. Pan sam tak rozporządził w celu zakrycia faktów odnoszących się do tego żniwa, aż do czasu właściwego na wyjaśnienie tych rzeczy. Myślę, że jest to trafna myśl, że rzeczywiście Jezus, tak jak powiedzieliśmy, wypowiadał dwie myśli. Jedną dotyczącą końca wieku żydowskiego, a drugą dotyczącą końca wieku Ewangelii. A ponieważ ewangeliści tych rzeczy wówczas nie rozsądzali, odnotowali je tak, jakoby one oznaczały jedno. Jedną rzecz zapisał święty Mateusz, którą otrzymał w przekazie, a drugą odnotowali święty Mateusz i święty Marek, ewangeliści. Umiłowani braterstwo, zanim przejdziemy do gruntownej analizy tematowych słów Jezusa, myślę, że to uczynimy w drugiej części naszych rozważań. Na początek krótka wzmianka odnośnie litery wielkiego proroctwa naszego Pana. Tak jak wspomnieliśmy, tą literę odnotował święty Łukasz, ewangelista, w rozdziale 21, a wersety 20 do 24. Obecnie odczytam ten zapis. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów. To rzeczywiście jest historia. I wszyscy badacze, egzegeci, historycy i my też przychylamy się do myśli, że słowa Jezusa w literze znalazły swe wypełnienie w jednym z dwóch wydarzeń, jakie historycznie miały miejsce w latach 66-69 naszej ery. Mówimy dwóch wydarzeń, bo były dwa. Tu nie będziemy się spierać, do którego z nich w większej mierze, bo do obu te słowa mogą mieć zastosowanie. O pierwszych z nich wspominają historycy Józef Flawiusz w swojej pracy Wojny Żydowskie, księdze drugiej, w rozdziale 19, a ustępie 7, a także drugich historyków starożytności, Eusebiusz Pamfiliusz w historii Kościoła, księdze 3, rozdział 5, ustęp 3. Obaj ci historycy nawiązują do wydarzeń związanych z tragiczną wojną z Rzymem, której formalnym początkiem była sprawa, wydawałaby się, bardzo błaha. Mianowicie w sierpniu 66 roku naszej ery Eleazar, syn arcykapłana Ananiasza, a zarazem dowódca świątynnej straży, zakazał dalszego składania ofiar za pomyślność cesarza i ludu rzymskiego. Józef Flawiusz powiada w swoich Wojnach Żydowskich, że ten gest Eleazara równał się wypowiedzeniu wojny Rzymowi. To była obelga, zlekceważenie, prawda, rzymskiego cesarstwa. I rzeczywiście tak się stało. Proszę braterstwa, na straży, rok 1975, na stronicy 58 mamy zamieszczony artykuł pod tytułem Drugi upadek Jerozolimy. I w tym artykule autor napisał taką myśl. Odnosi się do historii, prawda? I powiada tak. Stało się to w roku 66 naszej ery. Po buncie wszczętym przez Żydów, bratestu powiedziałem, co było podłożem tego buntu, prawda? odmowa składania ofiar za pomyślność cesarza i iż przeciw temu miastu, to jest Jerozolimie, na czele swoich wojsk wyruszył wódz rzymski Cestus Gallus. Pod jego mury przybył w okresie święta namiotów, kuczek, przypadającego wtedy na dni od 19 do 25 października. 30 dnia tego miesiąca, czyli mniej więcej między 3 a 4 listopada według naszej rachuby czasu, Gallus wprowadził swoją armię do miasta. Przez 5 dni przypuszczał szturm do murów świątyni. I w 6 dniu udało mu się dokonać podkopu. A potem nagle, na pozór, bez żadnego powodu, Józef Flawiusz powiada wprost, nie mając ku temu żadnej świecie przyczyny, Gallus wycofał swe wojska z miasta, które w odwrocie nawet ponosiły znaczne straty w ludziach zadawane im przez podążających za nimi Żydów. Historycy podają, że Gallus w czasie odwrotu spod Jerozolimy stracił 5300 pieszych i 380 jeźdźców. Poniósł ogromne straty, wycofując swoje wojska z miasta na pozór bez żadnego powodu. Czytamy dalej. Chrześcijanie otrzymali oczekiwany i przepowiedziany znak. Każdy, kto chciał się zastosować do przestróg Chrystusa, miał teraz ku temu sposobność. A Pan sprawił, że ani Żydzi, ani Rzymianie nie mogli przeszkodzić ucieczce ludowi Bożemu. Podczas oblężenia Żydzi przybyli zewsząd na święto namiotów. Znajdowali się w Jerozolimie. Toteż chrześcijanie bez przeszkód uszli spokojnie przez okoliczne miasta, wioski do miasta Pella w Perei po drugiej stronie Jordanu. To jest pierwsze wydarzenie historyczne, rok 66 naszej ery, który w literze wypełnił słowa proroctwa naszego Pana, o których wspomniał i zapisał święty Łukasz, ewangelista. Ale jak na pewno wspomniałem, jest jeszcze drugie, podobne w swojej treści historyczne wydarzenia. I tutaj historycy prowadzą dyskusję, do którego z tych wydarzeń lepiej pasują słowa świętego Łukasza Ewangelisty. Nie ma jednoznaczności. Tym drugim wydarzeniem są to również historyczne zapisy, jakie wypełniły się podczas wojny żydowskiej rozpoczętej na rozkaz Nerona w roku 67 naszej ery. A miały one miejsce podczas oblężenia świętego miasta w roku 69 przez wojska Wespazjana. I znowu, drodzy braterstwo, kiedy otworzymy straż, rok 1978, stronicę 46, znajdujemy tam artykuł pod tytułem Zniszczenie Jeruzalemu przepowiedziane. I w tym artykule autor nawiązuje do słów Jezusa, które zapisał święty Łukasz Ewangelista i umiejscawia je w odniesieniu do wydarzeń, o których teraz wspominamy. Czyli nie do tych pierwotnych za czasów Gallusa, ale za czasów Wespazjana, rok 69. I pisze tak. Literalne spełnienie tej części proroctwa naszego Pana nie jest dyskutowane przez nikogo. Rzymskie armie obległy miasto i w ten czas nagle się cofnęły. Mówimy o roku 69, nie 66. Wespazjan, rzymski generał, dowiedziawszy się o śmierci cesarza i o rozruchu, jaki powstał w Rzymie, pośpieszył tam i objął cesarstwo. W międzyczasie, zanim Tytus objął dowództwo armii i ponowił oblężenie Jerozolimy, a miało to miejsce w roku 70, chrześcijanie miasta, postąpiwszy według instrukcji Pana, uszli z tego miasta przeznaczonego na zniszczenie i przez to uniknęli tego strasznego oblężenia, w którym, jak jest twierdzone, zginęło 1 000 000 Żydów. Józefus, żydowski historyk, o tym wydarzeniu tak mówi: nieszczęścia wszystkich ludzi od początku świata, gdyby były porównane, nie są tak straszne, jak ich, to jest Żydów, były w tamtym czasie. Ani żaden wiek nie wydał generacji tak strasznej w owocach zniszczenia od początku świata. A więc, drodzy braterstwo, dwa historyczne wydarzenia. My też nie rozstrzygniemy, które z nich odpowiada z większą właściwością literze, o której wspomniał Jezus, podkreślam, odnotował święty Łukasz Ewangelista. Zamykamy temat historii. Przejdziemy obecnie do wydarzeń, które dla nas są bardzo istotne, bo my jesteśmy duchowym Izraelem, prawda? I patrzymy na to, co Duch miał objawić Izraelowi według ducha, a nie według ciała. Powracając zatem do wypowiedzi Jezusa, odnotowanej według Ewangelii, według świętego Mateusza, bo temat świętego Łukasza jako historię mamy już za sobą, chciałbym, abyśmy obecnie zwrócili uwagę na wewnętrzną budowę wypowiedzi Jezusa. Mam na myśli wersety od 15 do 22, 24 rozdziału. Przede wszystkim, umiłowani, zwróćmy uwagę, że te wersety możemy jakoby pogrupować w 3 grupy wersetów. Pierwsze, zapisy kluczowe. Bez wątpienia są to ramowe wersety 2, 15 oraz 21. Ich wyrozumienie. Jeżeli potrafimy zrozumieć, o czym Jezus mówił w wersecie 15 i na to wskazywał w wersecie 21, to będzie klucz, baza, aby zrozumieć całość wypowiedzi Jezusa. Te dwa wersety wyznaczają dwie rzeczy. Po pierwsze, wyznaczają czas pozaobrazowej ucieczki, prawda? Bo werset 15 mówi tak: kiedy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. Czyli aby rozpocząć ucieczkę, aby ci, co są w Judei, aby mogli z niej uchodzić, to najpierw musiał nastąpić ten czas, kiedy ujrzycie ohydę spustoszenia postawioną na świętym miejscu, prawda? To był początek. A drugą rzeczą, o której uczą te dwa wersety, czyli 15 i 21, to jest wskazanie przyczyny ucieczki. Czyli werset 15, czas, kiedy ucieczka miała się rozpocząć, i werset 21, przyczyna, która miała skłonić tych, co są w Judei, aby tą ucieczkę rozpoczęli. Werset 21 powiada: wtedy bowiem nastanie ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Czyli przyczyną miał być nadchodzący wielki dzień ucisku, prawda? A więc pierwsza grupa wersetów. Dwa kluczowe. 15, 21. Drugą grupą wersetów tworzą zapisy 17, 18 oraz 20. Odczytajmy je. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. A więc, drodzy braterstwo, moglibyśmy powiedzieć, że te trzy wersety charakteryzują czas pozaobrazowej ucieczki, prawda? Ucieczka się rozpoczyna, to werset 15, znamy przyczynę, nadchodzi wielki ucisk i okres czasu ucieczki, wersety 17, 18 i 20 nam charakteryzują. Więcej, nasz Pan w tych trzech wersetach zwraca naszą uwagę na różnorodność postaw tych, którzy są w Judei i słyszą słowa zachęty, aby uciekali w góry. Prawda? Różne postawy. Tych, co są na dachu, tych, co są na roli. Jezus powiada pewne słowa przestrogi, a więc ogólnie charakteryzuje czas wielkiej ucieczki. Trzecią grupę wersetów tworzą zapisy 19, 21 oraz 22. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota. Ale ze względu na kogo? Na wybranych te dni będą skrócone. A więc moglibyśmy znowu powiedzieć, że te trzy wersety opisują nam czas wielkiego ucisku, prawda? Czyli, drodzy braterstwo, trzy fragmenty wypowiedzi naszego Pana, które opisują nam trzy różne elementy. Wskazują początek i przyczynę, charakteryzują czas ucieczki i charakteryzują czas wielkiego ucisku. Jeżeli, braterstwo, uważnie śledziliście to, co do tej pory powiedziałem, czytając te zapisy, to myślę, że przynajmniej u niektórych zrodziła się pewna wątpliwość. Jaka? No, drodzy braterstwo, werset 19. Powiedziałem, werset ten brzmi tak. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Zaliczyłem ten werset do trzeciej grupy wersetów, prawda? Czyli wersetów, które charakteryzują czas wielkiego ucisku. Zaburzyłem chronologię zapisu. Powszechnie i często, biorąc pod uwagę właśnie chronologię zapisu, ten werset umieszcza się jakoby w drugiej grupie. To znaczy w wersetach, które opisują czas ucieczki, a nie czas wielkiego ucisku. A ja zrobiłem inaczej. Twierdzę, że werset 19 dotyczy grupy wersetów, które opisują czas wielkiego ucisku. Dlaczego tak zrobiłem? Trzy powody, drodzy braterstwo. Myślę, że was przekonam. Po pierwsze, w warstwie literalnej, gdybyśmy ponownie otworzyli Ewangelię według świętego Łukasza, Bo powiedzieliśmy, że święty Łukasz Ewangelista zapisał tekst Jezusa, który odnosił się do litery, prawda? Czyli do wydarzeń, które miały miejsce na początku wieku Ewangelii, a więc inwazji Rzymian na Jerozolimę, to w tej warstwie literalnej tak właśnie uczynił święty Łukasz. Werset 23, 21 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Identyczny w treści, prawda? Ewangelista święty Łukasz umieszcza właśnie w kontekście wielkiego ucisku tamtego czasu, czyli oblężenia Jerozolimy. Odczytajmy raz jeszcze 22, 23 werset 21 rozdziału. Gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. W jakie dni? To znaczy dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko. I dalej powiada. Będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. Czyli święty Łukasz Ewangelista sytuację kobiet brzemiennych i karmiących w owych dniach odnosi do wielkich dni niedoli, odpłaty, które miały być nad tym ludem, to znaczy ludem żydowskim. A więc w literze, tak właśnie jak ja proponuję, w pozaobrazie uczynił święty Łukasz Ewangelista. Druga rzecz, druga przyczyna. Jezus powiada w owych dniach, zapis Ewangelii według świętego Mateusza, prawda? Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. W zapisie Ewangelii według świętego Mateusza jest to niejasne. O jakie owe dni, w tym miejscu, o jakich owych dniach jest wzmianka? Czy chodzi owe dni jako czas ucieczki? Czy chodzi owe dni jako czas ucisku? Czytając zapis Ewangelii według świętego Mateusza, jedno i drugie wydaje się prawdopodobne. Nie przekonuje owe dni czas ucisku. To, co jest niejasne w Ewangelii według świętego Mateusza, pojaśnia święty Marek, drodzy braterstwo. Bo święty Marek, Ewangelista, w 13 swoim rozdziale, a 19 wersecie, czy też wersety, które mówią o niewiastach brzemiennych i karmiących w owych dniach, wyraźnie precyzuje owe dni jako czas wielkiego ucisku. Werset 19. Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd, od początku stworzenia, którego dokonał Bóg i jakiej już nie będzie. Ażeby jeszcze bardziej dobitnie jakoby przekazać nam przesłanie, co miał na myśli, zauważcie, drodzy braterstwo, jedną różnicę. Chrystus Pan, Ewangelista święty Mateusz, kiedy powiada w wersecie 19, biada też kobietom brzemiennym karmiącym w owych dniach, to dalej następuje zapis, módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła kiedy? Zimą albo sabat. A święty Marek, drodzy braterstwo, kiedy wspomina o kobietach brzemiennych, karmiących w owych dniach i też konsekwentnie wskazuje na czas, to jak powiada? Módlcie się tylko, aby wasza ucieczka nie wypadła kiedy? Zimą. Nie ma słowa sabat. Przypadek? Myślę, że nie. Ma to swoje znaczenie, o czym jeszcze później porozmawiamy. Trzeci powód, dla którego uważam, że zapis o kobietach brzemiennych winien być umieszczony w grupie wersetów, charakteryzując czas wielkiego ucisku, to taki bardzo prosty powód. No to dodatkowo literalnie. Brzemienność albo karmienie niemowląt jest utrudnieniem podczas ucieczki, to prawda, ale z pewnością jej nie uniemożliwia. A więc, drodzy braterstwo, logika zapisów wskazuje, że Wielce jest prawdopodobnym, że Jezus, mówiąc o kobietach brzemiennych i karmiących piersią, chciał wskazać na sytuację, no ja powiem w tej chwili, pozaobrazowych kobiet karmiących, pozaobrazowych kobiet brzemiennych w czasie wielkiego ucisku. Co to ma znaczyć? Sądzę, że jeszcze o tym pomówimy. A więc, drodzy braterstwo, jak powiedzieliśmy, początek czasu pozaobrazowej ucieczki zaznacza nam werset 15, 20 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówi tak, cytuję nowy przekład. Kiedy ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. Kto czyta, niechaj uważa. Przykład interlinearny oddaje słowa naszego Pana w następujący sposób. Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, co powiedziane przez Daniela proroka, postawioną w miejscu świętym, odczytujący niechaj zauważa. A więc w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że przekład, który proponuje nam nowy przekład Biblii, jest wierny, prawda? Oddaje myśl, którą rzeczywiście nasz Pan wypowiedział do swoich uczniów. Kiedy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia postawioną na miejscu świętym. To jest kluczowy element wypowiedzi Jezusa. Powstaje pytanie w takim razie, czym jest owa obrzydliwość, prawda? Albo ohyda spustoszenia, o którym Jezus powiada, że mówił o niej prorok Daniel. Prorok Daniel wspominał o niej między innymi w rozdziale 11, 31 swego proroctwa, wersecie, a także w rozdziale 12, a wersecie 11. W tym 12 rozdziale, a wersecie 11, prorok Daniel zapisał takie słowa. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Proroctwo Daniela, 12 rozdział, jest bardzo ciekawym. Jak już wspomniałem, to jest proroctwo, które wzbudziło trwogę w sercu Daniela. Do tego stopnia, że pytał tego męża odzianego białą szatę, powiedz mi, kiedy nastanie koniec tym dziwnym rzeczom. Mąż Boży nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi. Udzielił ją jakoby w zagadce. Wyznaczył trzy okresy czasu, prawda? Które miały się dopełnić, aż miał nastać czas, kiedy ci, którzy mieli zrozumieć, zrozumieli, prawda? Najpierw powiada, że miał upłynąć czas, czasy i pół czasu, aż nastanie czas ostateczny. Potem wspomina, że miało upłynąć 1290 dni, prawda? I potem jeszcze wspomina o jeszcze jednym okresie. O okresie chyba najbardziej błogosławionym, że to miał być czas 1335 dni. W wersecie 11 czytamy, że od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynąć miało 1290 dni. Drodzy braterstwo, znacie tą myśl, że autor wykładów Pisma Świętego w swoich pracach udowadnia tezę, że pustoszącą obrzydliwością, która przez wiele stuleci niszczyła świat, Kościół w imię Chrystusa i Jego Królestwa, to był system papieski, prawda? Trzeci tom, stronica 18. W tym samym trzecim tomie, na stronicy 31 oraz 30, czytamy wypowiedź, że Bóg nazywa ten system obrzydliwością od tego czasu, od czasu wprowadzenia obrzydłego i bluźniejszego błędu, odstępstwa, jakim było odjęcie ustawicznej ofiary, czyli wprowadzenie nauki o przeistoczeniu, a więc nauki o ofierze mszy. Autor wykładów Pisma Świętego w tym miejscu jako bazę historyczną do swoich przekonań, interpretacji przytacza rok 381 naszej ery i jest to rzeczywiście data historyczna. Tak zwany symbol 150 ojców Kościoła z Konstantynopola, kiedy po raz pierwszy doprecyzowano ceremoniał mszy, który w wiekach i latach późniejszych został wprowadzony do ceremoniału przeistoczenia. Rok 381. I autor wykładów Pisma Świętego powiada, że jest to rok, kiedy odjęto ustawiczną ofiarę. Prawda? Tak można by powiedzieć. I dalej mówi tak. Wywyższenie do władzy, a miał na myśli władzę duchową i świecką, proroctwo nazywa postawieniem obrzydliwości spustoszenia na świętym miejscu. Jest różnica pomiędzy odjęciem ustawicznej ofiary, a postawieniem obrzydliwości spustoszenia na świętym miejscu. I brat Russell dalej dowodzi na tych samych stronicach, że owe postawienie obrzydliwości miało miejsce w roku 539 naszej ery. A więc przy zakończeniu z górą czteroletniej wyprawy Belisariusza, który dokonał podboju Italii, w tym Rzymu, dla bizantyjskiego cesarstwa. Wcześniej, to też są daty historyczne, w roku 534 rzymski cesarz Justynian I uznał biskupa Rzymu Jana II za głowę wszystkich świętych kościołów. No, drodzy braterstwo, nie będziemy szerzej komentować tych myśli, bo proroctwo Daniela dzisiaj nie jest tematem naszych rozważań. Zresztą powody, które skłoniły brata Russella, aby tak tą sprawę zobaczyć, tak nam przekazać pod rozwagę dzisiaj, są przedstawione w wykładzie Dni Oczekiwania Królestwa w trzecim tomie, który nosi jaki tytuł? Przyjdź, Królestwo Twoje. Tak, starzy badacze znają, nowi no sobie przypominają, prawda? Także do tych powodów, które brat Russell odnotował, nie będziemy wracać. Natomiast ja, braterstwu, chciałbym zacytować dwie wypowiedzi, dwa cytaty w tym miejscu ze, powiedzielibyśmy, świeckiej literatury. No bo tak, które będą gruntować i potwierdzać te myśli. Bo czasami dzisiaj się słyszy, że no, wypowiedzi brata Russella tak, ale co na to mówią, jak to się powiada, niezależne źródła. Że może brat Russell, no, tak napisał, bo tak mu pasowało. Nie, drodzy braterstwo. Owszem, tak mu pasowało, bo on starał się wyrozumieć proroctwa na czasie. Wyrozumieć to, co my dzisiaj nazywamy teraźniejszą prawdą. Ale, drodzy braterstwo, wydarzenia historyczne i badania, które nam dzisiaj dostarczają, jak powiedziałem, niezależne świeckie autorytety, potwierdzają to, co 100 lat temu brat Russell napisał w swoich pracach. I mnie to dzisiaj przekonuje. Ja nie mam wątpliwości, że miał rację. Pierwszy cytat. Rok 2001, opracowanie pod tytułem, taka książeczka, Apokalipsa, Jonathana Dunkela. I w tej pracy autor napisał tak. Trzy plemiona aryjskie, krępowały poczynania papiestwa w Italii. Wszystkie trzy upadły za sprawą jego interwencji. W roku 493 Herulowie, w roku 534 Wandalowie, Ostrogoci stracili znaczenie w roku 538. Gdy usunięto ich z Rzymu, papieżem został Wigiliusz. I zauważmy, co pisze autor. To był rok 538, prawda? Jego pontyfikat rozpoczął nową erę w dziejach papiestwa. To mówi świecki teolog, prawda? Zauważa ten fakt. My dzisiaj czasami zastanawiamy się, dlaczego brat Russell wskazał rok 539. Nie tylko my to zauważyliśmy, inni też. Jak napisał jeden z historyków, aż do VI wieku wszyscy papieże uznawani są za świętych. Wigiliusz rozpoczyna linię papieży, którzy nie noszą tytułu świętych. Przełom. Lata 538-539. Odtąd bardzo rzadko im nadawanego. I dalej tłumaczy ten historyk, dlaczego tak się stało. Odtąd papieże nie poświęcają się wyłącznie sprawom Kościoła. Prawda? Czyli sprawy duchowe tak, ale zaczęły ich interesować jakie sprawy? Świeckie, doczesne. Władza, którą daje świat. Ale coraz bardziej angażują się w sprawy świata, stając się politykami, a wreszcie władcami państwa kościelnego. A więc przełom. A więc bratelstwo miał rację brat Russell, kiedy widział rok 539 jako rok przełomowy w historii papiestwa. Druga wypowiedź. No, młodzi bracia, którzy studiują może historię, znają nazwisko pana historyka, który nazywa się Tadeusz Manteuffel, prawda? Człowiek, który w kilku tomach opracował historię starożytności, nie tylko. I ten człowiek w swojej pracy, to jest historia powszechna, z roku 1994, na 56 stronie napisał tak. Jeszcze ciekawsze zmiany dały się zaobserwować w Rzymie. Miastu temu, po niszczących wojnach gockich i upadku znaczenia senatu, nadawał ton biskup Rzymu, czyli papież. Przynajmniej od połowy V wieku. Znowu trafiamy w ten sam czas. Rościł on sobie, jako następca świętego Piotra, pretensje do prymatu w kościele katolickim. Sprawa ta, napotykająca poważne opory w świecie chrześcijańskim, została posunięta naprzód za pontyfikatu Grzegorza I. Ten nieprzeciętny przedstawiciel Kościoła rzymskiego potrafił podporządkować duchowej zwierzchności papiestwa większość krajów Zachodu. Stworzył dla papiestwa bazę materialną, która pozwoliła mu odegrać przodującą rolę nie tylko w mieście, ale i w całych Włoszech. Stając się na skutek tego nie tylko przywódcą duchowym, ale również i politycznym ludności rzymskiej we Włoszech. A więc, drodzy braterstwo, jeżeli zatem przyjmiemy rok 539 jako datę postawienia obrzydliwości spustoszenia na miejscu świętym, to znowu ci z braterstwa, którzy uważnie śledzą to, co staram się przedstawić braterstwu, nie wiem na ile jasno, to rodzi się wątpliwość w naszych umysłach względem właściwej interpretacji słów naszego Pana, który jakoby no, z tą datą nakazuje swoim naśladowcom opuścić pozaobrazową Judeę, prawda? Bo Jezus mówi tak, kiedy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia postawioną na miejscu świętym, ci, co są w Judei, niechaj uciekają na góry. No więc jeżeli rok 539 powiedzieliśmy, jest datą, kiedy na miejscu świętym postawiono obrzydliwość spustoszenia, to ta pozaobrazowa ucieczka trwa już prawie 1468 lat. Bo dzisiaj mamy rok 2007. To jak się od roku 2007 odejmie 539, to pozostaje na 1468. Czyli uważny badacz, który śledzi tok mojego rozumowania w tym miejscu, powiada, coś tu jest nie tak. Bo Jezus odnosi swoje proroctwo do końca czasów, że wielki ucisk to jest koniec wieku Ewangelii. A więc ten czas ucieczki byłby jakoś wyjątkowo długi, niepasujący do całej logiki interpretacji. Jak zatem wytłumaczyć tą sprzeczność? Usunąć? No, bo rozumiemy, że w Piśmie Świętym sprzeczności raczej nie ma. Może być tylko niewłaściwa nasza interpretacja. Drodzy braterstwo, sądzę, że problem możemy usunąć, o ile zauważymy, że problem może tkwić w niewłaściwym tłumaczeniu słów Jezusa, z jakim spotykamy się w dostępnych nam przekładach Pisma Świętego. Mam na myśli słowa, a gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia. Greckie słowo ido jest to pozycja 1492 konkordancji Stronga. Dzisiaj mamy i polską wersję, mogą braterstwo sprawdzić. Ja korzystałem z wersji angielskiej, ale to jest to samo. Greckie słowo ido, które w tym przekładzie nowym, nie tylko w nowym przekładzie, gdy braterstwo tworzyli Biblię Tysiąclecia, inne przekłady, które jest przetłumaczone jako ujrzycie, prawda? I które automatycznie rodzi nam tą trudność, że już te 1460 lat, 8, jesteśmy w czasie ucieczki, prawda? To słowo, owszem, może być przetłumaczone jako widzieć, ujrzeć. To jest prawda, ale nie jest to jedyne tłumaczenie tego słowa. Równie dobrze to słowo się tłumaczy jako zrozumieć, dowiedzieć, rozpoznać, drodzy braterstwo. I właściwy sens znaczenia tego słowa winien zawsze wyznaczyć kontekst, w którym go użyto. Nie można tłumaczyć Pisma Świętego w oderwaniu od kontekstu. A więc, drodzy braterstwo, tak, ohydę spustoszenia postawiono na miejscu świętym w roku 539. Ale to, czym ona jest, a zwłaszcza co legło u podstaw tej ohydy, czyli odjęcie ustawicznej ofiary Chrystusa, czyli ustanowienie ceremoniału mszy, to zrozumiano, zauważono, wytłumaczono, rozpoznano przy końcu tego wieku. Kiedy nastał czas ostateczny, kiedy nastał czas końca, kiedy nastał czas, o którym prorok Daniel powiada, że żaden bezbożny nie będzie miał poznania, ale co? Roztropni będą mieć poznanie. Drodzy braterstwo, w czwartym tomie, na stronicy 711, w związku z tym czytamy następujący komentarz. Ojej, czas już. Jak już wykazaliśmy, ową obrzydliwością spustoszenia, która pokalała boskie miejsce święte, czyli prawdziwą świątynię, Kościół, było papiestwo, którego kamieniem węgielnym jest bluźniercza nauka o mszy. Obrzydliwość, skalanie i spustoszenie miały miejsce dawno temu, ale w ciągu minionych wieków ciemności błędu były tak gęste, że jedynie nieliczni, o ile w ogóle ktoś był to w stanie zauważyć. Oczywiste jest, że nawet reformatorzy nie uznawali mszy za obrzydliwość. Kościół anglikański w swych artykułach wiary zaprzeczył co prawda temu, jakoby kapłani mieli moc stwarzania Chrystusa z chleba i wina po to, aby go ponownie ofiarować, to przecież nie mamy żadnej przesłanki świadczącej o tym, by dostrzeżono potworną grzeszność tej praktyki. Nawet Luter, wykazując wiele grzechów i fałszerstw papiestwa, nie dostrzegł mszy wielkiej obrzydliwości spustoszenia. Przeciwnie, gdy wracając do swego kościoła po pobycie na zamku w Wartburgu stwierdził, że zaniechano praktykowania mszy oraz usunięto obrazy i świece jako niemające podstawy Pisma Świętego, to co zrobił Luter? Ponownie ustanowił mszę. On nie rozumiał w tym czasie, że msza to była obrzydliwość pustoszenia. To było odjęcie ustawicznej ofiary. Że to Bogu się nie podobało. Musiał nadejść czas właściwy. Musiał nadejść czas naznaczony. Musiał wypełnić się czas, czasy i pół czasu. I potem 1290 dni, aby pewne rzeczy stały się jasne. A więc, drodzy braterstwo, jeżeli wypowiedź Jezusa odnotowaną w 24 rozdziale, a 15 wersecie odczytamy tak. Gdy więc wy rozumiecie, czym jest ohyda spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, postawiona na miejscu świętym, kto czyta, niechaj uważa, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Jak tak to odczytamy, sprzeczności nie ma i wszystko staje się harmonijne i jasne. I drodzy braterstwo, w paru słowach jeszcze przed zakończeniem tej części rozważań jeszcze jeden punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę, bo to wszystko stanowi przygotowanie do właściwych rozważań, które później rozpoczniemy. Mianowicie Jezus powiada, że kiedy wy rozumiecie, będę teraz konsekwentnie trzymał się tego tłumaczenia. Nie kiedy ujrzycie, ale kiedy wy rozumiecie, czym jest ohyda spustoszenia. Ci, co są w Judei, niechaj uciekają gdzie? W góry. Werset 16. Drodzy braterstwo, sądzimy, już nie ma czasu, aby szerzej ten temat, wątek rozwijać. Stawiam tezę, że Judea w tym miejscu w obrazie przedstawia nam nominalne chrześcijaństwo. Zaś zalecenie jej opuszczenia w obliczu nadchodzącego wielkiego ucisku jednoznacznie umiłowanie nawiązuje do 18 rozdziału Księgi Objawienia. Pamiętacie początkowe fragmenty. Kiedy anioł mający wielkie pełnomocnictwa stąpił z niebios, prawda? Kiedy od Jego obecności rozjaśniła się cała ziemia i rozległ się głos innego anioła, który mówił. Wynijdźcie, ludu mój, skąd? Z Babilonu, abyście nie byli uczestnikami plag nań spadającego. No my w tym miejscu moglibyśmy powiedzieć, które są wyobrażeniem czasu wielkiego uciśnienia, jakiego nie było od początku świata i już więcej nie będzie. Jezus powiada, że ci, którzy są w Judei, też mają wynieść i udać się na górę, na góry, podaje tłumaczenie pańskie. Ale drodzy braterstwo, znowu uwaga w tym miejscu. Niektórzy tłumacze i komentatorzy tekstu Ewangelii według świętego Mateusza sugerują, że greckie słowo oros jest to pozycja 37-35 konkordancji Stronga, które w 16 wersecie 24 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza zostało przetłumaczone jako góry równie dobrze, A może i lepiej w tym miejscu powinno być oddane w liczbie pojedynczej góra. A więc ci, którzy są w Judei, kiedy ujrzą, zrozumieją ohydę spustoszenia, mają udać się na górę. Tak na przykładu zostało przetłumaczone to samo słowo z tymi samymi rodzajnikami w Księdze Objawienia, rozdział 17, werset 9. W liczbie pojedynczej. No, góra w Piśmie Świętym ma też swoje znaczenie, prawda? Co nam przedstawia góra? Góra Pańska. Wyobrażenie Królestwa Bożego, prawda? O czym niezbicie przekonuje nas chociażby proroctwo Izajasza, rozdział 2, wersety 2 i 3, że staje się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie do niej będą zdążać wszystkie narody. Podobnie prorok Daniel w rozdziale 2, a werset 35, kiedy snuje nam wizję, kiedy kamień, który nie bywał w ręku, uderzył w nogi z gliny i żelaza, prawda? To wówczas co się stało? Ten drobny kamyk stał się wielką górą i napełnił całą ziemią. Wizja Królestwa Bożego. A więc, drodzy braterstwo, uważamy, że tam, gdzie mają się udać ci, którzy są w Judei, to góra domu Bożego, która jest ucieczką, twierdzą i schronieniem. Jak powiada psalmista pański w 24 psalmie, a werset 3, w 91 psalmie, a wersety 1 do 4, że ci, którzy mają czyste dłonie, niewinne serca, którzy nie skłaniają swej duszy ku próżności, nie przysięgają obłudnie, ci mogą wstąpić na górę Pana, prawda? I stanąć w Jego świętym miejscu. I w uzupełnieniu tego obrazu myśl z artykułu zamieszczonego w Straży w roku 1976, stronica 67, tytuł artykułu Góra Domu Pańskiego. Autor napisał tak. Wstąpić na górę pańską. To odpowiada kontekstowi naszych rozważań. Wynieść z Judei, wynieść z Babilonu, a wstąpić na pańską górę. Oznacza wejść do Jego Królestwa. Obecnie jak? Wiarą, prawda? Jako wierny, posłuszny poddany. Jako prawdziwy obywatel. Godny wszelkich Jego błogosławieństw i przywilejów. A nie jako obcy cudzoziemiec, nie mający działu ani cząstki w dobrach i dziedzictwie prawdziwych dzieci Bożych, którym to dziedzictwem jest żywot wieczny, wszystkimi Jego błogosławieństwami, sprawiedliwości, pokoju i wiecznej radości. Drodzy braterstwo, czas dobiegł już przekroczony jest końca tej części naszych rozważań. O ile będzie to wolą braterstwa i Pan nam pozwoli, to powrócimy po przerwie do dalszych naszych rozważań nad tekstem wypowiedzi naszego Pana.